ludzi, którzy ją podejmą, a rzeczywiście no, niestety kłody pod nogi rzucane są szczególnie w ostatnim czasie dość często.
Panie marszałku, słyszymy różne stanowiska. Oczywiście media bardzo nie sprzyjają tu również pewnej pozytywnej kampanii informacyjnej temu, żeby faktycznie uzasadnienie podjęcia tej pracy nad wzmocnieniem prawnej ochrony dziecka poczętego zostało w społeczeństwo we właściwy sposób przedstawione. Tu widzimy raczej dość mocno sprezentowane stanowisko przeciwne. Natomiast właśnie takiego pozytywnego propagowania tej sprawy nie bardzo można dostrzec, więc tutaj jest kwestia również pewnej obiektywności informacji, ale no zresztą tutaj widać, jeżeli również dziennikarze angażują się wprost, prawda, chociażby tym listem.
Tak, ale są też odmienne przykłady. W Rzeczpospolitej na przykład było sporo wypowiedzi cennych w tej sprawie i tak dających takie dobre oświetlenie sprawy.
Ale wobec tego, panie marszałku, chciałbym zapytać, czy może tak, jeszcze raz powróćmy do tego pytania, dlaczego jest to potrzebne?
To jest potrzebne dlatego, że nie ma pełnych gwarancji prawa do życia, jeżeli nie ma gwarancji konstytucyjnych w Europie. Aborcjonizm szaleje. W Polsce za każdym razem, jak oponenci cywilizacji życia dochodzili do władzy, to za każdym razem podważano i kwestionowano prawo do życia. I żeby zagwarantować pewność i stabilność prawa, również jego powagę, potrzebne są gwarancje konstytucyjne. Konstytucja jest po to, żeby chronić wolność narodu na dziesięciolecia. I dziś jest taki moment, że my konstytucję możemy uzupełnić o ten nie dość jasno wyrażony przepis, wyraźnie stwierdzając, że godność człowieka, prawo do życia jest prawem, godnością od momentu poczęcia, że nie wolno kwestionować człowieczeństwa czy pełnoprawności człowieka przed urodzeniem. I bardzo ważne jest, żebyśmy, znaczy mamy szansę to zrobić, jeżeli tego nie zrobimy, no spadnie na nas wielka odpowiedzialność. Niektórzy mówią, że nie należy próbować, bo nie ma żadnej pewności. Tak naprawdę w życiu publicznym, tak jak w życiu w ogóle, nigdy nie ma absolutnej pewności, że coś się stanie, bo nie my panujemy całkowicie nad ani nad swoim życiem, ani nad życiem, ani tym bardziej nad życiem publicznym. Ale tak naprawdę dziś jest wyliczalna z obiektywnych danych, na przykład z liczby posłów, którzy podjęli decyzję o podjęciu tych prac konstytucyjnych. Dziś jest wyliczalna koniunktura i odrzucenie jej ściągnęłoby na nas ogromną odpowiedzialność za niepodjęcie tej pracy. I żadne głosy zniechęcające, żadne listy popularnych dziennikarek czy dziennikarzy, żadne apele wysokich osobistości no nie zwolnią nas z tej odpowiedzialności, żeby choćby dokonać takiego racjonalnego rachunku, czy jest ta koniunktura. Ja mówię, że skoro 72% posłów głosowało za tym, żeby tę pracę podjąć, to jest znacznie więcej niż większość konstytucyjna. Skoro wśród tych 72% było 38% posłów Platformy, co stanowi poparcie, które może być wystarczające dla zmiany konstytucyjnej, to znaczy, że nie kontynuowanie tych prac byłoby tak naprawdę bardzo poważnym zaniechaniem.
Panie marszałku, ja rozumiem, że pan premier również ma prawo też do swoich prywatnych poglądów. Na jednej z konferencji prasowej wyraził pogląd, taką wątpliwość, że gdyby tej sprawy nie udało się przeprowadzić, to spowoduje to de facto pewne osłabienie ochrony życia poczętego w Polsce. Jakie jest zdanie pana marszałka na ten temat?
Ja myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby tę sprawę wygrać, natomiast główną rękojmią ochrony życia jest w Polsce opinia publiczna opowiadająca się za cywilizacją życia i w tym przede wszystkim katolicka opinia publiczna. Jeżeli ta opinia publiczna jest, która dokonuje ocen aktów politycznych, rozwiązań prawnych, działań polityków, jeżeli jest ta opinia publiczna, to ochrona życia będzie bezpieczna. To nie przetrwa siłą inercji, bo siłą inercji to możemy popaść w taką hipokryzję, że z jednej strony będziemy mieli nominalne prawo na papierze, a z drugiej na przykład notoryczne łamanie tego prawa i przymykanie oczu na to, że jest ono łamane w rzeczywistości. Tak naprawdę to, że podejmujemy ustawiczne wysiłki na rzecz cywilizacji życia, jest gwarancją, że ochrona życia będzie funkcjonować, i zaniechanie tych wysiłków niestety jest otwarciem drogi do tego, że ona przestanie funkcjonować. Także ja tutaj uważam, ja jestem zwolennikiem aktywnego zaangażowania w sprawę ochrony życia. Zresztą z premierem no już wcześniej, może nie w sprawach tak istotnych, ale miewaliśmy podobne różnice opinii. Ja uważam, że jeżeli na przykład zdecydowanie dążyłem do tego, żeby przed wstąpieniem do Unii Europejskiej przyjąć taką deklarację przedakcesyjną o nienaruszalności polskiego ustawodawstwa chroniącego życie, rodzinę i wychowanie, jeżeli uważałem, że w tej sprawie można było rozmawiać z Platformą Obywatelską, że można to było przyjąć dużo wcześniej, jeżeli, za co byliśmy zresztą z lewa i prawa atakowani, uważałem, że trzeba w reakcji na ataki na Polskę w Parlamencie Europejskim powiedzieć wyraźnie, że wprowadzanie do prawa Unii Europejskiej pojęć w rodzaju homofobia jest tak naprawdę negacją całego dziedzictwa moralnego judeo-chrześcijańskiego, całego dziedzictwa biblijnego. Uważałem, że to nigdy nie wywoływało żadnych, szczególnie żadnych złych następstw, a tworzy dla nas oparcie prawne czy polityczne do bronienia cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji życia w Europie. To nie jest pierwsza kontrowersja, ale w moim przekonaniu ja chciałbym bardziej móc liczyć na wsparcie ze strony swoich kolegów, na wsparcie ze strony również premiera. Bo nie jest przyjemnie spotykać się z tego rodzaju deklaracjami rezerwy, dystansu, tym bardziej, że ja nie mam zwyczaju. No może dlatego, że nie wiem, kiedy trzeba, to uważam, że trzeba walczyć. Ja nie miałem specjalnie zwyczaju dystansować się od polityki prowadzonej przez moją partię czy przez moich kolegów.
Tym bardziej, że przeciwnicy bardzo skrzętnie wykorzystują każdą okazję jakby nagłaśniania tych różnych kontrowersji czy różnic zdań, zwłaszcza w klubie, czy też między poszczególnymi przedstawicielami.
Powiem więcej, tak. Nawet były głosy u początków tej debaty, że oponenci prawa do życia, którzy na ogół oskarżają Prawo i Sprawiedliwość o autorytaryzm i jakieś brzydkie rzeczy, to wręcz pisali tekst albo składali deklaracje, oczekując od prezydenta, premiera wytłumienia zaangażowania na rzecz prawa do życia w Prawie i Sprawiedliwości. Także nawet takie głosy były, domagające się tego rodzaju po prostu wyciszania sumień. No, to są rzeczy niedobre. Ja wierzę w to, że mój obóz polityczny takim naciskom się nie podporządkuje, przede wszystkim, że w osobach naszych autorytetów i kolegów zajmujących najwyższe stanowiska w państwie będziemy mieli wsparcie, a nie przeszkody.
No, okazuje się także, że sprawa w stosunku do życia nienarodzonych to taki papierek lakmusowy, trochę sprawdzian tego who is who. Kto jest kto za czym się opowiada. No, obyśmy tutaj potrafili, bo oczywiście tutaj z pewnym sprawdzianem są również głosowania, to jakie stanowisko konkretne osoby zajmują, chociaż widzimy, że w tej chwili niektórzy zachowują się trochę pokrętnie, bo używają różnych sposobów opóźniania, zwlekania, komplikowania spraw, jakby nie zajmując tutaj takiego jednoznacznego stanowiska.
Tak, pojawiają się takie deklaracje, że trzeba by te prace zwolnić i tak dalej. Trzeba może przypomnieć historię, że te prace zostały na jesieni podjęte pod patronatem Prezydium Sejmu. To nie jest ustawa żadnej partii, bo chociaż Prawo i Sprawiedliwość dało tutaj najwięcej podpisów, uruchamiając te prace ustawowe, to żadna partia sama z siebie nie zapewniła kwoty konstytucyjnej do złożenia wniosku o zmianę konstytucji, który wymaga dużej liczby głosów. To nie jest własność żadnej partii, to zostało podjęte pod patronatem Prezydium Sejmu. i jako takie powinno być prezentowane jako wspólne przedsięwzięcie, wspólny wysiłek polityczny, jako przedsięwzięcie wolne od cech partyjnych, dlatego że bardzo często te prace są krytykowane tam, gdzie pojawiają się jakieś wątki partyjne. Chociaż ja muszę powiedzieć, że chociaż czasami słychać głosy, że partie polityczne próbują się angażować w to, ja z całym przekonaniem mówię to, stojąc na czele Izby, obserwując z bliska stanowiska poszczególnych partii, o wiele częściej spotykam się z tym, że motywy partyjne prowadzą do dystansowania się od tych prac albo próby ich opóźnienia, zatrzymania, niż do angażowania się. Tak naprawdę motywy partyjne są motywami występowania przeciwko tym pracom, a nie za ich prowadzeniem. Ale wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Ja uważam, to zostało podjęte pod patronatem Prezydium Sejmu z bardzo dużym poparciem. Jeżeli były jakieś pomysły, żeby te prace prowadzić nieco wolniej, żeby zrobić przerwę w tych pracach, można było do mnie się zwracać, przychodzić. Ja nie miałem takich, nie odbierałem tego rodzaju postulatów. Także tezy, które się pojawiają od czasu do czasu, że trzeba było to prowadzić wolniej, to trwa pół roku, no są tezami formułowane, są tezami, których nie popierały żadne konkretne działania, żadne próby rozmów, żadne proponowanie innego scenariusza. Ja w każdym razie, rozmawiając na ten temat wielokrotnie w różnych gremiach, nigdy takich głosów nie odbierałem. One się dopiero pojawiły potem, jak sprawa zaczęła dojrzewać do rozstrzygnięć.
Panie Marszałku, jeszcze raz przypomnijmy, o jaki zapis dokładnie chodzi. Co chcemy wprowadzić, jaki zapis do Konstytucji?
Komisja zakończyła pracę propozycją zmiany w artykule 30 Konstytucji, który mówi o tym, ja powiem w skrócie, że źródłem praw człowieka jest przyrodzona, niezbywalna godność. I tu jest propozycja dopisania precyzyjnego, przysługująca człowiekowi od momentu poczęcia, od chwili poczęcia. Jest też wniosek mniejszości, właściwie dwa wnioski mniejszości, dotyczące artykułu 38, żeby zmiana była albo tego artykułu 30 i artykułu 38, albo tylko artykułu 38. To jest artykuł, który mówi o tym, że Rzeczpospolita otacza prawną ochroną życie i tutaj jest propozycja dopisania od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Także komisja zaproponowała zmianę w artykule 30, są dwa wnioski mniejszości, które też będą głosowane, zmiany w artykule 30 i 38 i zmiany w artykule 38. Wybierzemy no to, co te wszystkie wnioski będą głosowane, ten, który uzyska dostateczne poparcie, może stać się konstytucyjnym prawem w Polsce.
Proszę Państwa, w naszym studiu pan marszałek Sejmu, pan Marek Jurek. Zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowe do Torunia 056. I już pierwszy telefon dołączył się do nas, dodzwonił pan doktor inżynier Antoni Ziemba, znany obrońca życia. Bardzo serdecznie witamy, panie inżynierze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria. No i szczególne wyrazy szacunku i uznania, jak zwykle, ojcom redemptorystom, dzięki którym mamy możliwość komunikacji społecznej w naszej ojczyźnie. No a szczególne też wyrazy podziękowania, wdzięczności za wielką, wielką pracę pana marszałka Marka Jurka, który walczy w obronie życia. Długie, długie lata, poznaliśmy się na tej płaszczyźnie kilkanaście lat temu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym się podzielił jeszcze tą refleksją, smutną refleksją nad dzisiejszym spotkaniem w Pałacu Prezydenckim. Nie ukrywam, że jestem no bardzo zmartwiony, czy nawet wstrząśnięty. W tym pałacu no decyzją wyborców gospodarzem jest pan prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński. Myśmy na niego głosowali, w jego kampanii wyborczej pracowali. No, niektórzy bardzo ostro, ja nie mówię, że pracowałem w kampanii wyborczej, ale wiadomo, środowiska pro-life zdecydowanie popierały tą kandydaturę. I teraz jest spotkanie z okazji Dnia Kobiet i pada rezolucja, uchwała, to nie wiem jak to nazwać, w atmosferze no mało poważnej, A rezolucja, która może mieć wpływ na losy milionów, nie boję się użyć tego słowa, a milionów polskich dzieci. Co więcej, ja nie chcę absolutnie sugerować, kogo pani prezydentowa ma zapraszać, bo to były panie mediów, ale no, ja znam taką panią mediów, która wspaniale broni życia konsekwentnie od długiego czasu, redaktor naczelną naszego dziennika, panią Ewę Sołowiej, i wiem, że nie była zaproszona. Znam od bardzo wielu lat zasłużoną na polu pracy na rzecz rodziny, obrony życia, panią redaktor, też redaktor listu do pani, panią Wilczek, szefową Polskiego Związku Kobiet Katolickich, chyba też jej tam nie było. Znam koleżankę, bo tak mogę już powiedzieć, ogromnie zasłużoną na tym polu już zmagań bezpośrednio z obroną życia, panią Ewę Kowaleską, no, szefową Forum Kobiet Polskich. Jej nie było. Była za to pani Środa, wiemy jakie kręgi reprezentuje, pani Olejnik. No jest to szok i wcale się nie dziwię, że jeżeli się zaprasza takich gości, to się ma takie rezolucje w tak poważnej sprawie. Proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie napisać bardzo długi, bo była krótka wypowiedź pani minister szefowej gabinetu pana prezydenta. Darujmy nazwisko, jutro na trzeciej stronie w naszym dzienniku będzie cała moja replika, która to wypowiedź mną wstrząsnęła z uwagi na funkcję, którą pani, prawda, Elżbieta pełni. No, ta wypowiedź dotyczyła oczywiście zanegowania potrzeby zmian konstytucyjnych w sensie wzmocnienia ochrony życia i wymagała merytorycznej odpowiedzi. Ja pozwolę sobie bardzo uprzejmie, bo ja jestem skromny inżynier, a pani prezydentowa jest panią prezydentową, ale ja to do niej z wyrazami szacunku wyślę osobiście, żeby ona raczyła przeczytać ten artykuł. My mamy sytuację w Polsce ogromnie trudną i ja mówię, jeżeli Pan Bóg coś tu nie zadziała, bo samo Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, nie zastąpią systemu komunikacji społecznej. My jesteśmy narodem, który nie może się komunikować, bo jeżeli w debacie konstytucyjnej nie tylko, że się nie zaprasza zasłużonych, nie mówię o swojej osobie, ale myślę o innych działaczach pro-life, do telewizji, do mediów, nie udostępnia się jakichkolwiek wypowiedzi publicznych, bierze się różne przypadkowe osoby, no to to jest fatalna rzecz. Przepraszam, ja tu przy tej okazji pani prezydentowej wyrażę ogromny żal. Spokojnie, pokornie, bo tak jak mówię, no cóż, inżynier do Pałacu Prezydenckiego. Ale proszę Państwa, my jako federacja, zrzeszająca 130 organizacji pro-life, walcząca w trudnych warunkach, bo my nie mamy pieniędzy z budżetu, my nie mamy z Unii, Unia nas straszy, że nam podsłuchy założy, prawda, to kilka lat temu, jak terrorystom. Walczymy w imię zachowania życia nienarodzonych dzieci, życia ojczyzny, bo bez dzieci nie ma ojczyzny. I proszę Państwa, jeżeli ja to mówię w tej chwili publicznie, ale konsultowałem się z szefem federacji. Jeżeli od listopada prosimy o audiencję u pana prezydenta, prosimy o audiencję u pana premiera i ani me, ani be, powiem jak stary prezydent kukuryku, to to jest skandal i nie boję się użyć tego słowa. Bo pan premier wziął sobie na etat panią minister feministkę Kluzik, która podaje różne rzeczy mało powiedzmy wiarygodne i na to są pieniądze prawda, z budżetu. A my harujemy tutaj na dole, walcząc o życie narodu, a nas się lekceważy i przy takim ważnym problemie nawet 20 minut pan premier ani pan prezydent nam nie poświęci, ale po salonach bawią feministki. Tak być nie może. Myśmy głosowali na was. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy pan prezydent już zna te wyniki badań opinii publicznej, czy pan premier zna, czy kierownictwo PiS-u zna, ja myślę, że zna, ale w piątek ubiegły tygodniu Polska Grupa Badawcza, ta najlepsza od opinii publicznej, ta, która PiS-owi przewidziała te realne wyniki w jednych i drugich wyborach, podała, że 53% Polaków jest za zmianą konstytucji i to tą zasadniczą 38 artykuł od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a tylko 35%. Ten wynik uzyskaliśmy przy braku dostępu do mediów. bo ja chcę coś opublikować w niekatolickiej prasie, to z tych biednych różnych darów ofiar muszę kupować pół strony A4 czy całą stronę A4. Bo nas się nie prosi, bo dalej jesteśmy, tak jak za komuny, obywatelami drugiej kategorii. Myśmy na to pracowali, żeby dalej, prawda, po salonach prezydenckich feministki królowały lewica, a może był dzisiaj dzień, żeby zaprosić z okazji Dnia Kobiet właśnie matkę kapłana męczennika, panią Popiełuszkę. A może była okazja, żeby dzisiaj zaprosić panie z Instytutu Prymasowskiego, kardynała Wyszyńskiego, które tyle cierpień, upokorzeń przeżyły przez komunę. Nie, wybory wyszły inaczej, a elity się nie zmieniły. To nie są elity, bo naród jest za życiem. Jeszcze raz podkreślam, najlepsza grupa badawcza podała 53 czy 52% za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci 35%. I teraz niech się PiS zastanowi. Niech się PiS zastanowi. W tych wynikach wyszło 77% elektoratu PiS-u jest za konstytucyjnym wzmocnieniem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jeżeli tutaj PiS nas zdradzi, zniknie. Były już takie ugrupowania. Była Unia Pracy, która budowała karierę na referendum aborcyjnym. Była Unia Wolności, która robiła różne zygzaki. Gdzie one są teraz? Naród polski jest za życiem. Jest za papieżem. I teraz my będziemy dalej harowali, będziemy mówili, jaka jest historia Polski. Kiedy powiecie w mediach publicznych, że historia legalizacji w Polsce to jest narzucenie aborcji przez hitlerowców, drugie narzucenie aborcji przez stalinowców? Kiedy my się doczekamy, bo ja dzisiaj jestem świeżo, dosłownie świeżo po spotkaniu ze 100 studentkami, studentami Akademii Pedagogicznej w Krakowie. I proszę Państwa, mówię podstawowe dla nas fakty z obrony życia, z historii legalizacji i dziewczęta, studenci, przyszli nauczyciele otwierają oczy. Bo tego, prawda, w tych mediach publicznych nie ma, a z mediów katolickich nie korzystają. A może trzeba wreszcie dać, właśnie oddać sprawiedliwość. Nie wiem, kto to ma zrobić. Bo cały czas nas opluwano. Ile razyśmy się wysłuchali? Fanatycy, talibowie, prawda, i inne określenia. I jeszcze do tej pory funkcjonuje taki mit, że ci, którzy bronią życia, próbują jakieś ideologiczne nakazy realizować drogą ustawodawstwa państwowego. Przepraszam, ja miałem spotkanie 2 tygodnie temu na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. I była wyjątkowa okazja, i powtórzę to, co powiedziałem, w oczy sekretarzowi generalnemu SLD, panu Napieralskiemu. Czy pan zna dyrektywę Lenina ludobójcy, którą wy dzisiaj jeszcze 2 lata temu chcieliście realizować? Ja ją znam na pamięć, bośmy ją znaleźli w dziełach wybranych towarzysza Lenina. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. Ja mu powiedziałem w oczy, przy 100 studentach w auli Jana Pawła II. Panie pośle, ja to mówię panu w oczy. Zastanówcie się, co robić. Pora odrzucić doktrynę, dyrektywę ludobójcy Lenina i wejść na normalne, szlachetne, ludzkie działanie. Odrzuciliście marksizm i leninizm z ekonomii? Odrzućcie wreszcie leninizm, jeżeli chodzi o prokreację i szacunek życia. Ja mu powiedziałem, proszę pana, ja to panu mówię w oczy, i poza oczami już będę mógł mówić, bo panu powiedziałem w oczy i dałem mu dokumenty, kserokopię odpowiednich cytatów.
Panie inżynierze, ja proponuję, żebyśmy jeszcze kontynuowali później, dobrze? Teraz poprosimy pana marszałka, a my połączymy się trochę później jeszcze w naszej audycji. Dziękuję serdecznie.
Ja chcę, nawiązując do tego, co przed chwilą pan Antoni Rzymba mówił, dodać, że tak jak są te badania PGB, to są i badania innych ośrodków demoskopijnych, które też potwierdzają, że szczególnie badania z jesieni, że po podjęciu prac w parlamencie poparcie społeczne dla ochrony życia wzrosło. W różnych kategoriach poparcia. To jest tam różnie klasyfikowane, z jaką siłą ludzie popierają, ale jest wyraźna granica między tymi, którzy są za ochroną życia od poczęcia i tymi, którzy są przeciw. I poparcie dla ochrony życia od poczęcia w ciągu ostatniego roku wzrosło. I to pokazuje również pożytek tej debaty, że tak naprawdę to jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że podejmowanie sprawy, działanie na rzecz ochrony życia wzmacnia również ochronę życia w świadomości społecznej. Zaniechanie tego prowadzi do odwrażliwienia społecznego, do jakiegoś przekonania, że coś zostało załatwione i nie wymaga naszego czynnego zaangażowania, czynnej odpowiedzialności.
Przy czym lewica oczywiście cały czas też swoje próbuje cały czas sprzedać, na przykład ogromnie nagłośniając sprawę jakiegoś rzekomego podziemia aborcyjnego.
Tak, no, które no, musimy pamiętać, że oni rządzili w latach 93-97. Do 90 roku ministrem spraw wewnętrznych był pan Kiszczek. Od 93 roku doszli do władzy. W międzyczasie Aleksander Kwaśniewski został prezydentem i jego prezydentura trwała aż do 2005 roku. Także to jest no, ogromna przewaga czasowa w okresie III Rzeczpospolitej, kiedy SLD w tej czy innej formie było u władzy i miało pełne pole do zwalczania różnego rodzaju nielegalnych gabinetów, podziemnych gabinetów śmierci, tego podziemia aborcyjnego. Natomiast ja się spotykałem tylko z atakami, nawet w niektórych gazetach z atakami, na to, jeżeli tak jak ostatnio Komisja Rodziny w parlamencie zwraca się o zwalczanie tego podziemia, także niestety ono jest skryte przez tych, którzy używają go jako argumentu przeciwko ochronie życia, ale wcale nie są za tym, żeby efektywnie z tego rodzaju praktykami, z tego rodzaju zbrodniczym podziemiem walczyć.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy. Ja chciałam zwrócić się, szczególnie chciałam serdecznie powitać czcigodnego ojca i pana marszałka. Dzwonię z Warszawy. Panie marszałku, ja swego czasu słuchałam pana wystąpienia, ponieważ program to jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Słyszałam wystąpienie pana w czasie w Sejmie jako posła. Wtedy, kiedy rozpoczęła się wojna w Afganistanie. Pana wypowiedź była następująca. Wypowiedź popierająca udział polskich wojsk w Afganistanie. Walczymy za naszą i waszą wolność. O jaką wolność chodzi? Udział Polski w bardzo niebezpiecznych wojnach, co zostało potwierdzone chociażby w dzisiejszych przekazach medialnych. I giną tam ludzie, giną Polacy. Giną Polacy, którzy w czasie wojny oddali daninę krwi. Giną dalej. Idą z różnych przyczyn, chociażby brak pracy. Różne powody sprawiają. Teraz kolejna sprawa. Tak historycznie. W 96 roku zostaje wybrany pan Kwaśniewski. To nie był mój prezydent ani moich najbliższych. Nikt na niego nie zagłosował. No niestety, pan Kwaśniewski legalizuje aborcję. W rozmowie, ponieważ jesteśmy bardzo katolicką rodziną, stwierdziliśmy, że wcześniej czy później Polska poniesie karę. Bo Polska jest Polską, z którego wychodzi Ojciec Święty. Mamy szczególne zadanie. I w momencie legalizacji aborcji stwierdziliśmy, że wcześniej czy później nastąpi kara. A może rzeczywiście ten 97 rok i czas powodzi, czy to nie był znak kary, który nastał na Polskę?
Proszę pani, to już Niemcy i Francja musiałyby być zalane, jeżeli tak byśmy patrzyli. Pan Bóg nie jest takim Pan Bogiem, który zsyła kary, żebym się mścił. Natomiast życie się rzeczywiście, czasem nasze złe wybory, nasze złe decyzje się lubią mścić. Panie Szarku, czy pan chce w jakiś sposób odnieść się do tego?
No tak, no to częściowo był głos odchodzący od tematu. Rzeczywiście, no możemy rozmawiać też o polityce międzynarodowej. W każdym razie ja uważałem i uważam, że wzmocnieniem dla naszej niepodległości jest budowanie współpracy również ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko z Unią Europejską, co ma swoje pewne pozytywy, ale właśnie jak mamy mieć silniejsze podstawy naszej pozycji międzynarodowej, to musimy współpracować również ze Stanami Zjednoczonymi, również na polu strategicznym, na polu obronnym, dlatego że ten świat, w którym dzisiaj nasza niepodległość jest możliwa, nie jest dany raz na zawsze, jeżeli wyobrazimy sobie wzmocnienie tych wszystkich państw, które są zainteresowane destabilizacją międzynarodową i dominacją regionalną, a takich państw jest na świecie od Ameryki Łacińskiej po Daleki Wschód dużo, to naprawdę widzimy, czym to może zagrażać również Polsce i widzimy, w jakim stopniu w naszym interesie leży wzmacnianie tego porządku międzynarodowego, w ramach którego niepodległość Polski okazała się możliwa. To jest mój stały pogląd i tego poglądu nie zmieniam. Wypowiedź, którą pani cytowała, ona nie była zacytowana dokładnie, dlatego że ja do tych XIX-wiecznych haseł w swoich wypowiedziach nie nawiązywałem raczej do argumentacji dotyczącej ochrony takiego świata, który jest światem bezpiecznym dla niepodległości Polski. To tyle.
Ale to oczywiście trochę inny temat i to może to zostawmy. Natomiast, panie marszałku, ponieważ te listy przychodzą, może przypomnijmy, wielu jeszcze pewnie będzie chciało wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Wiem, że to wsparcie jest bardzo jakoś wskazane. Adres do pana marszałka: ulica Wiejska 4/6 00902 Warszawa. Ulica Wiejska 4/6 00902 Warszawa. Marszałek Sejmu Marek Jurek. Ale czym pan marszałek zechciałby przypomnieć numer faksu, jeżeli można?
Prawdę mówiąc, nie pamiętam. Nigdy nie byłem w tym dobry.
A, to rozumiem. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj będziemy mieli również numer faksu, pod który można przesyłać te swoje listy do pana marszałka. Za chwilę państwu również podamy w czasie jeszcze trwania naszej audycji, a teraz odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Francji, mówi Monika. Chciałabym się dołączyć do rozmowy, jeśli można.
Jest pani na antenie, proszę bardzo.
Dziękuję. Już jestem na antenie, tak?
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym bardzo podziękować za tą wspaniałą audycję ojcu i chciałabym również podziękować panu marszałkowi. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że tutaj właśnie składaliśmy podpisy w obronie życia w parafii świętej Genowefy. Temu całemu problemowi, że tak powiem, widać właśnie, kto jest kto na arenie politycznej. Niestety sprawa właśnie pana prezydenta, tutaj nam właśnie troszeczkę otworzyło oczy też ta sprawa. Czy właśnie mam takie pytanie do pana marszałka, czy można gdzieś może na internecie odszukać listę posłów, którzy właśnie pracują nad tą ustawą w obronie życia, którzy prowadzą te prace w obronie życia. I właśnie to wszystko. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i jeszcze naprawdę raz serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy, zwoliłem.
Bardzo dziękuję. Dostęp do spisu posłów Komisji Nadzwyczajnej Konstytucyjnej jest bardzo prosty. Po prostu wchodzi się na stronę Sejmu www.sejm.gov.pl albo www.sejm.pl. Następnie wchodzi się do komisji sejmowych. W komisjach sejmowych do Komisji Nadzwyczajnej można trafić już do Komisji Nadzwyczajnej do zmiany Konstytucji. Tam jest spis posłów pracujących w tej komisji. To jest zresztą małe grono osób i łatwo te te osoby tam rozpoznać. Ale przy okazji chciałem też podziękować wszystkim, którzy składają podpisy. To jest bardzo ważne, dlatego że ja mam wrażenie, że czasami przeciwnicy cywilizacji życia chcieliby doprowadzić do sytuacji, o której 20 lat temu pisał kardynał Ratzinger, dzisiaj nasz papież Benedykt XVI, o tym, że w dzisiejszych czasach, to dotyczyło Zachodu, ale że w dzisiejszych czasach chrześcijanie są znowu w mniejszości i wtedy kardynał Ratzinger pisał może bardziej w mniejszości niż w czasach starożytnych. I ja mam wrażenie, że to jest oczywiście opis pewnego stanu, ale czasami nawet chce się działać tak, żeby doprowadzić do pewnej izolacji ludzi, którzy chcą bronić ładu chrześcijańskiego, którzy chcą bronić praw rodziny czy prawa do życia. Doprowadzić do izolacji. Powiedzieć na przykład, to jest sprawa paru osób, to jest sprawa jednej partii, to jest sprawa jakiejś części opinii publicznej. To nie interesuje ludzi, dla ludzi jest co innego ważne. To kapitalne świadectwo, ta kapitalna deklaracja tego, że prawo do życia jest wskutek zwykłej ludzkiej solidarności, zwykłej ludzkiej odpowiedzialności, ważne dla dziesiątków, setek tysięcy ludzi, to jest kapitalne wsparcie, bo w przeciwnym wypadku za wszelką cenę starano by się wyizolować tą pracę, choćby miała największe poparcie parlamentarne. No to się będą pojawiać argumenty tak jak przed 15 laty, kiedy trwała walka o życie, pojawiały się, kiedy Senat uchwalił senacki projekt ustawy, nie będzie 100 osób decydować i tak dalej. No, przedstawicielstwo narodowe po pierwszych wolnych wyborach, kiedy Sejm, w którym ja pracowałem, przecież był Sejmem, który był dla nas tylko w 1/3 dostępny, bo 2/3 miejsc było zawarowanych dla ugrupowań związanych z komunistami. Tam nie wolno było zgłaszać społeczeństwu kandydatów. Senat był jedyną instytucją z wolnego wyboru. I wtedy Senat zaatakowano i wtedy kwestionowano autorytet Senatu. Także przeciwnicy prawa cywilizacji życia, oni zawsze będą dążyć do tego, żeby zepchnąć chrześcijan do mniejszości, żeby wyizolować nasze stanowisko.
Ale porównując, panie marszałku, proporcje chociażby tych listów, czy to mógłby pan wspomnieć, jak dużo listów pan otrzymał przeciwnych?
No to są śladowe ilości, to są proporcje jak 100 do 1.
No właśnie.
Natomiast ja mówię, te listy są wielkim dowodem na społeczne oparcie i na to, że nasza akcja wyrasta ze społeczeństwa. Ona nie jest sztuczną akcją gdzieś tam na powierzchni. To raczej bardzo często nasi oponenci, to są właśnie postacie wykreowane medialnie i tak dalej. Natomiast ta akcja po prostu wyrasta z rzeczywistości narodowej.
Proszę Państwa, ponieważ pytają Państwo o numer faksu do Pana Marszałka, więc pozwolę sobie podać ten numer faksu do sekretariatu Pana Marszałka. 022 694 1966 694 1966. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata, Polska Misja Katolicka z Bonn. Witam ojca Piotra i zacnego gościa, pana marszałka Sejmu. Panie marszałku, ja mam takie pytanie króciutkie. Ja wczoraj zresztą wysłałam też swoje poparcie, ale nie wiem, czy można, bo ja skorzystałam z tego adresu sejmowego i wysłałam pod hasłem listy. Czy dochodzą w ten sposób na ten adres, można też wysyłać, czy muszę teraz pocztą, bo ja nie jestem pewna. I chciałabym przy tej okazji, że jestem na antenie, zaprosić wszystkie koła przyjaciół Radia Maryja w całym świecie, w całej Europie, nie tylko w Polsce, o zbiorowe poparcie w obronie życia nienarodzonych. I mam zamiar, pomimo że już trwa ta akcja, dość dużo ludzi pisze przez długi okres czasu, jednak zrobię ze swojej strony i w imieniu, mówię, Radia, Koła Przyjaciół Radia Maryja z Polskiej Misji Katolickiej Bonn, że będziemy próbowali zrobić na większą skalę zakrojoną taką akcję z podpisami. Tylko bardzo ważne jest, czy można tak właśnie wysłać, tak jak ja to zrobiłam, do Sejmu, ale listy, tam taka była notatka listy. Ja to wysłałam, nie wiem, czy to jest aktualne. I to wszystko i z całego serca dziękuję, panie marszałku, za pana aktywność, za pana zaangażowanie i za obronę życia i wszystkim obrońcom życia. I proszę całą rodzinę o pomoc dla nienarodzonych. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłacz. Bardzo dziękuję. Ja pani w tej chwili na te techniczne kwestie nie odpowiem, gdzie najlepiej listy kierować. Na pewno listy wysłane pocztą wszystkie dochodzą, natomiast no, tą informatyczną stroną to ja oczywiście osobiście się nie zajmuję, ale to myślę, że można dodzwonić się do Sejmu i zapytać, ale listy wysłane pocztą na pewno wszystkie dochodzą.
Świetnie. Bardzo prosimy Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Słucham tej audycji, którą prowadzi teraz ojciec Piotr z marszałkiem Sejmu, panem Jurkiem.
I co dalej?
Które podejmują, to temat dobrze znany. Chciałbym spytać pana marszałka i prowadzącego, kiedy zaczną się oni zajmować takimi sprawami, które naprawdę ludzi interesują?
A to najbardziej nas interesują, proszę pana, i ludzi też, bo to jest pierwsza sprawa. Prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci to jest podstawa. Jak tego nie ma, to możemy o innych rzeczach zapomnieć. Odbierzemy następny telefon, proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Piotra serdecznie, Karolina z Gdańska i pana marszałka. Ogromny zaszczyt mnie dzisiaj spotkał, że mogłam się dodzwonić w tak cudownej sprawie. Ojcze i panie marszałku, szanowny panie marszałku, z radości płakałam, kiedy wybraliśmy nasz PiS, na którego głosowaliśmy. Z radością i ze szczęścia płakałam, jak został pan prezydent Rzeczypospolitej, pan Kaczyński. Ale dzisiaj usłyszałam, ponieważ nie oglądałam dzisiaj żadnej telewizji poza telewizją Trwam, i usłyszałam przed chwilą pana inżyniera Ziębę, że do pałacu została poproszona pani Środa. Panie marszałku, kochany, kochany ojcze, w niedzielę, w zeszłą niedzielę, pani Środa o godzinie 21:30 była w prywatnej telewizji. Upominała się o eutanazję. Proszę to sprawdzić, jeśli pan marszałek tego nie słyszał. Mało tego, powiedziała, że dzieci, które nie rokują wyleczenia, to ona też jest za eutanazją. Litości. I dzisiaj ta pani jest w pałacu pana prezydenta, na którego z radości płakałam i głosowałam, że wreszcie mamy katolika, który przysięgał, tak mi dopomóż Bóg, który mówił, że oddał się opiece Najświętszej Matce Boskiej. I dzisiaj się prosi tych ludzi do pałacu w taki dzień kobiet, te kobiety, które są za morderstwem? No chyba ja źle słyszę, ojcze. Ja chyba źle słyszę. A poza tym, panie marszałku, jeśli ojciec mi jeszcze pozwoli, mam pytanie. Panie marszałku, dlaczego pan od razu powiedział, że nie pójdzie pan na ingres jego ekscelencji arcybiskupa Wilgusa? Panie marszałku, jestem osobą niepełnosprawną i ja bardzo ciężko przez miesiąc czasu chorowałam i płakałam. Ciekły mi łzy, że oślepłam prawie i do dzisiaj płaczę. Nie tędy droga, panie marszałku, żeby kamienować naszych biskupów przed całym światem. Nie tędy droga, można było załatwić to w inny sposób, jeśli były w sposób między po prostu katolicki. Nie dopuścić do takiego poniewierania naszej ojczyzny i takiego biskupa, który pochodzi z nędznej chatki, który oddał całe życie dla Boga i narodu. Także ja panu dziękuję również, ale mam ogromny żal, panie marszałku. Mam ogromny żal, bo mojego syna zniszczyli, moje życie zniszczyli ubowcy. Moje dziecko żyje, ale jest ciężko chore. I ja krzyczałam w czasie przed wyborami.
Tak.
Ojcze, jeszcze słowo.
Rozumiem, tak.
Ojcze, jeszcze jedno słowo.
Dobrze.
Prosiłam ojca dyrektora, prosiłam wszystkich, cały naród w kraju i na świecie, głosujmy dość morderstwa naszych dzieci, dość morderstwa naszych rodzin. ojcem dyrektorem tyle kochanym, bo on wszystko zrobił.
Tak, dobrze, dziękujemy bardzo, bo to długo już, tak? Dziękuję bardzo. Panie marszałku.
Bardzo dziękuję. Ja zacznę od tego, że ja nie znam okoliczności tego spotkania, jak do niego dzisiaj doszło, jakie tam... Jak powstała ta deklaracja, czy w jakim charakterze nastąpiło to zebranie. I myślę, że tutaj warto jeszcze poczekać na jakieś okoliczności. Myślę, że to nie warto wyciągać pochopnych wniosków, aczkolwiek ta deklaracja mi osobiście sprawiła ogromną przykrość, dlatego że jesteśmy w trakcie bardzo ważnego przedsięwzięcia. Ja nie przeceniam znaczenia tego aktu jako utrudnienia, ale niewątpliwie jest to utrudnienie pracy i w tym sensie to mi sprawiło duży zawód, ale myślę, że poczekajmy cierpliwie, może jakieś okoliczności tego spotkania się wyjaśnią i będziemy wiedzieć coś więcej. Jeżeli chodzi o te deklaracje, o których pani mówiła, to ja nie składałem takich deklaracji. To są raczej efekty złośliwych polemik medialnych. Ja zawsze wychodzę z założenia, że msza święta jako taka, czy mająca bardziej uroczysty charakter, czy zwyczajna, nigdy nie jest okazją do żadnych demonstracji, kierując się taką zasadą. Ja osobiście nie składałem żadnych deklaracji i aż do momentu tego pamiętnego ingresu mszy ingresowej, to mnie na żadnych listach ani przychodzących, ani nieprzychodzących nie było, dlatego że osobiście w tej sprawie chciałem zachować jak największą dyskrecję, umiar, rezerwę, bo to nie są sprawy, które powinny być deklaracjami. Także ta wypowiedź, o której pani mówiła, to raczej inni mi przypisali takie słowa, niż ktokolwiek, gdziekolwiek mógł je słyszeć. Także proszę sprawdzić, bo na pewno pani takiej wypowiedzi z okresu przedingresowego nie znajdzie. Sam z powodu z tej sprawy bardzo, też to przeżyłem bardzo przykro i przed, i po, i myślę, że tak jak my wszyscy. I przy okazji chciałem syna pozdrowić serdecznie. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie witamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No ja jestem, nie mam mnie w tej chwili w Toruniu, ani w Polsce, ale mnie ten temat bardzo, bardzo interesuje. Pozdrawiam pana marszałka serdecznie i ojca też, ojca Tadeusz Rydzyk. No i mniej, mniej tak obserwujemy to wszystko i też dowiedzieliśmy się o tym, co się dzisiaj stało w Pałacu Prezydenckim. No, trzeba odczytywać wszystkie fakty i po uczynkach ich poznacie, mówi pan Jezus. Bardzo jasne. Tak, sprawa życia jest sprawą pierwszorzędną. Jeżeli chcemy poznać kulturę człowieka, daną cywilizację, to patrzymy, jak właśnie ludzie tej cywilizacji podchodzą do biednych, do słabych, do chorych, do starszych, do dzieci, do nienarodzonych. Tu poznajemy, czy to jest jakaś cywilizacja barbarzyńska, cywilizacja niszczenia, cywilizacja śmierci, czy cywilizacja życia i rozwoju. No i to jest rzeczywiście jakieś dramatyczne dla mnie. Jestem też bardzo, bardzo rozczarowany. Bardzo rozczarowany, jak zresztą, nie ukrywam, też podejściem do sprawy księdza arcybiskupa Wielgusa. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Ksiądz arcybiskup Wielgus bardzo popierał i to, co się w Polsce miało zaczynać. I no... A to, co zrobiono z nim, to były posunięcia bolszewickie. To mówię nie tylko od siebie, to mówię od ludzi bardzo światłych. Nawet jeżeli by coś się zdarzyło młodemu księdzu i w tamtej trudnej sytuacji, ja też byłem księdzem wtedy, może trochę później niż ksiądz biskup Wielgus, trochę to później, ale wiem, co to znaczy, co znaczyły przesłuchania, co znaczyły szantaże. Pamiętam, jak do kapłaństwa chciałem iść, bardzo młody chłopak, bardzo młody, zaczynający jeszcze przed maturą, jak mnie brali już na przesłuchania i jak mnie szantażowali, powiedzieli mi, jeżeli nie podpiszesz, to cię zniszczymy, nie będziesz księdzem. Jak mnie zniszczycie? No, mamy w prasie centralnej, cię opiszemy. oni mnie wtedy nie opisali i nie podpisałem, powiedziałem, nie będę, ale Judaszem nie będę. Wtedy pamiętam, jak krzyknąłem tam normalnie, bo to jest już draństwo. Ale to było nieraz. Były pobicia na ulicy, nawet nie w Polsce. Takie metody mieli to, ale, a my musimy patrzeć inaczej. I co do arcybiskupa, księdza arcybiskupa Wielgusa, to pytam go się, za co go to spotkało. Ja jestem rozczarowany też tymi władzami, tymi działaniami, że pozwalacie państwo na takie skandale, skandaliczne zachowanie tak zwanych dziennikarzy, a to nie jest, to jest zachowanie typowo wbrew cywilizacji łacińskiej. Tak w cywilizacji łacińskiej się zachowuje. I nic się na razie nie dzieje ani w Sejmie, ani w rządzie, żeby to skończyć z tym. My sami doświadczamy tego na co dzień, no i dzisiaj właśnie o tych dziennikarzy i dzisiaj ci dziennikarze są zaproszeni do prezydenta. Dla mnie to jest jednoznaczne. Dzisiaj są zaproszeni ludzie, którzy są wprost przeciwko życiu, a nawet za eutanazją. I to jest tragiczne. Proszę wybaczyć, ale możemy tworzyć, wprowadzać postmodernizm w Polsce. I są te trendy. Są te trendy, żeby wprowadzać neolewicę, prawda, czy neomarksizm. Są te trendy, ale albo jesteśmy, jeżeli ja wychodzę z założenia, myślałem, że katolicy doszli do władzy i mają coś do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany też, proszę wybaczyć, że jakoś tak się handluje, a z drugiej strony i Ojcu Świętemu i temu i tamtemu. Na miesiąc, na cały miesiąc przed drugą rocznicą wyjścia do domu ojca Jana Pawła II takie dyskusje i takie gesty. Ten gest bardzo dużo dzisiaj powiedział. Proszę wybaczyć, ale myślę, że spotkania mam różne i z Polonią też. I ludzie są bardzo rozczarowani, kochani. Albo trzeba się pozbierać i robić, rzeczywiście żyć w prawdzie, albo przestańmy się kłamać. AWS też oszukał. A WS też oszukał. I też mówili, albo jestem tak, nie, a inaczej to jest nie w porządku. I panie marszałku, no ludzie wam zaufali, ale wiedzcie o tym, że ludzie was wyplują. Ale to będzie tragedia Polski. I to jest czas. Dzisiaj jeszcze jesteście. A jutro wiedzcie o tym, że partie są czasowe, Kościół jest wieczny. Także Kościołowi krzywdy, robicie ewentualnie krzywdę, jeżeli tak się zachowujecie, jako katolicy, robicie, bo robicie zgorszenie dla świata. Pewno będą i duchowni, którzy będą oklaskiwali was, ale przykazania są bardzo jasne. Proszę wybaczyć i dziękuję, że pan dzisiaj jest i dziękuję i gratuluję, że pan chce dobra. Zawsze pan był za życiem i tak dalej, ale trzeba być, życzę panu, że pan był klarowny, zawsze. A to, co dzisiaj się stało, to jest skandal. Nie nazywajmy tego inaczej. To są osoby publiczne. I nie nazywajmy tego. Nie nazywajmy nigdy, że szambo jest perfumerią. Dziękuję serdecznie. Tak, nie, co nadto jest od złego pochodzi. Dziękuję. Naprawdę jestem bardzo rozczarowany i nie wiem. Szkoda, że w Polsce nie ma takiej partii rzeczywiście propolskiej, bo nie widać tego. Nie widać tego. Nie widać. Jakoś ci politycy to tak, to są kompromisy interesów i tak jak pawie chcą się pokazywać, żeby ich pokochali tylko, ale ja nie widzę partii jakiejś i myślę, że PiS może się pozbierać, ale tak nie może robić. I pierwsze, ja nie wiem dlaczego tak się boicie dodać tego i do naturalnej śmierci. Czyli jest jedno, odczytuję to bardzo jasno. Nie chcecie tego, nie mówię, że pan może nie chce, ale wy rządzicie teraz. Nie chcecie tego, bo już lobby jest za eutanazją. Chociażby i te towarzystwa ubezpieczeniowe, bo nie będą płacić. A co jest ze zdrowiem społeczeństwa? Jak ze służbą zdrowia? Ile lekarzy wyjeżdża? Bogactwo narodu to są bogactwa naturalne, to są miejsca pracy, to jest rozwój rodziny. W Polsce jest najmniejszy przyrost naturalny w Europie. Nawet Francja ma większy przyrost niż Polska i katolicy rządzą. To we Francji dają 4 tysiące euro becikowego, w Niemczech dają ponad 20 tysięcy, Czechy dają więcej, inni. Ale nie tylko to, ale macie media. Dlaczego media publiczne nie są prorodzinne? Przecież rządzi prawica. Ja widzę jedno. Bardzo się boję, że to jest jedno wielkie kłamstwo. Platforma to jest kłamstwo potworne. Ja bym powiedział tak, gdybym tak myślał, jakie to są loże, to jedna loża jest teistyczna szkocka, a druga ateistyczna francuska. O tak. I tak idzie w tym kierunku. Proszę wybaczyć, ale ja jestem tak zbulwersowany, że no nie wiem. Zdaje się, szkoda z kimkolwiek rozmawiać. To jest... Jeżeli ktoś jest przeciwko życiu, to jest wielkie draństwo. Niech wie o tym, że może jemu dadzą zastrzyk. Może jemu dadzą. Gdzieś tam jakimś posłem się bywa, a człowiekiem się jest. I katolikiem się jest. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. No, ja tak jak mówiłem, no ja rozumiem uczucie zawodu, bo pewnie dzisiaj bardzo wielu ludzi tego doświadcza, ale myślę, że jednak no, jedno wydarzenie nie powinno zniechęcać nas do tego, żeby myśleć w kategoriach ochrony tej większości, która się ukształtowała, tej pracy, którą wykonywaliśmy, odbudowania jakiegoś wzajemnego zrozumienia. Ja jestem przekonany, że w ciągu półtora roku pracy rządy powołane po wygranej Prawa i Sprawiedliwości, po utworzeniu rządu koalicyjnego z Ligą Polskich Rodzin, Samoobroną, zrobiły dużo, mają dobre intencje i tej większości trzeba chronić, bo ta większość jest szansą na kierowanie sprawami polskimi. Ja myślę, że nie ma żadnego problemu w Sejmie dzisiaj z zagwarantowaniem konstytucyjnej ochrony Polski przed zbrodnią eutanazji. Myślę, że tutaj akurat nie byłoby żadnego problemu z ustaleniem takich przepisów w tej czy innej formie. Także tutaj ja takich obaw nie widzę. No i oczywiście też uważam, że dobrze, że ojciec o tym mówił, że trzeba opowiadać o czasach zniewolenia komunistycznego. No bo to nie powinno być jakieś tabu. Myślę, że istota jest w tym, że trzeba o tym mówić. Dziesiątki ludzi doświadczyło i wszyscy pamiętamy i przesłuchania i aresztowania i trzeba o tym mówić, bo po pierwsze to jest pamięć i wielkości narodu, a jeżeli są jakieś słabości, to też trzeba po prostu o tym spokojnie, mówić.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak?
Ja jeszcze, ojcze, jedno, panie marszałku. Właśnie ja jestem też zbulwersowany tym, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, że dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego są zaproszeni dziennikarze, którzy są przeciwko pozytywnym zmianom w Polsce. Dziennikarze, którzy cynicznie się zachowują, którzy was atakują. Nasz dziennik nie był zaproszony, ani Radio Maryja, ani Telewizja Trwam. Ja się przyznam, że Telewizja Trwam miała być w Pałacu Prezydenckim w czwartek po tym ingresie, ale jak zobaczyłem, jak pan prezydent klaszcze, to powiedział, nie będzie tam telewizji. Proszę wybaczyć, ale wiem, że każda władza może nas zniszczyć. Ale trzeba być jasnym. I dzisiaj, proszę bardzo, nasz dziennik nie był zaproszony. Pewno by nie poszli. Pewno by nie poszli. Nasza Polska nie była zaproszona. Dzisiaj, prawda? Mniejsza z tym, czyli widzimy, kto jest po czyjej stronie. I takie zachowanie, jeszcze zaprosić kobietę, która wczoraj czy dzisiaj jeszcze mówiła za eutanazją i jest zaproszona. Panie marszałku, jest Wielki Post, czas się zastanowić. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Michał Babicz z Poznania, przewodniczący koła nr 1 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, tak?
Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałem serdecznie pozdrowić, podziękować panu doktorowi Antoniemu Ziębie za jego wystąpienie. W pełni go popieram. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ze swej strony chciałbym dodać do sprawy pomocy rodzinie, co ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce płacili podatki dodatkowe osoby samotne i małżeństwa powyżej 2 lat, małżeństwa bezdzietni. Mnie się wydaje, że to było w pewnym sensie troszeczkę sprawiedliwe. Ja sam byłem w wielu instytucjach, które jakiekolwiek by były, to zawsze zwracałem uwagę na opiekę nad ludźmi starszymi i tak dalej. Tylko tak zastanówmy się, owszem, należy się tak pomóc, tych instytucji dużo powstało, w tej chwili są chociażby te domy starości i tak dalej, ale gdybyśmy tak wcześniej troszeczkę weszli, to ci ludzie w pewnym sensie wtedy, kiedy są w sile wieku, to nie pomyśleli o tym, że będą kiedyś starzy, że będą potrzebować pomocy i tak dalej, i mają pretensje do społeczeństwa i właściwie oni wykorzystują ludzi, którzy dzieci wychowali, utrzymywali i tak dalej. I podział dochodu jest niesprawiedliwy. Chciałbym tu zwrócić uwagę na system japoński. W Japonii, jak pracownik wchodzi do przedsiębiorstwa,